zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Gdybyśmy porównali Ziemię do naszego organizmu, moglibyśmy wyobrazić sobie, że każdy kontynent to inny organ. Kiedy o siebie dbamy, jesteśmy zdrowi i czujemy się dobrze. A kiedy tego nie robimy, a czasem nawet szkodzimy sobie, negatywne skutki też będą odczuwalne. I podobnie jest z planetą, na której mieszkamy. Ziemia, tak jak my, żyje i czuje. Ale skutkami jej złego samopoczucia nie jest gorszy nastrój. To coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatyczne. Czy jeszcze mamy czas, żeby im zapobiec? Czy zmiany klimatyczne są już zauważalne w naszym regionie? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Dobry wieczór.
W zgodzie z naturą.
Na całym świecie jest coraz więcej aktywistów, którzy działają właśnie na rzecz klimatu. Organizują akcje informacyjne, protesty czy pikiety. Jedną z najbardziej aktywnych i najliczniejszych takich grup jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Młodych ludzi, którzy walczą o swoją przyszłość, możemy zobaczyć na całym świecie, między innymi na ulicach Białegostoku.
Globalne ocieplenie będzie powodowało przede wszystkim topnienie lodowców.
Katarzyna Rzemojda z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Białymstoku.
Co spowoduje z kolei ogromny wzrost poziomu mórz i oceanów, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że mnóstwo krajów znajdzie się pod wodą i mnóstwo ludzi będzie musiało przemieszczać się ze względu na to, że ich dotychczasowe miejsce zamieszkania staną się niezamieszkiwalne. Mamy bardzo mało czasu.
Ewelina Żukowska z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Białymstoku.
Jesteśmy coraz bliżej przekręczenia punktów krytycznych, które doprowadzą do tego, że już nie będziemy mieli jak wpłynąć na to, co się dzieje w naszym klimacie.
Musimy działać, bo w nas jest ta nadzieja.
Lidia Romańczuk z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Białymstoku.
Mam wrażenie, że jest coraz więcej ludzi, którzy mówią nam, że to my mamy tą siłę i my musimy działać, ale jednocześnie wiemy, że musimy brać wszystkie pokolenia ze sobą. Też jest ważna ta świadomość, żeby naprawdę ludzie zdali sobie sprawę, że to są fakty. To nie jest nasza wymyślanka, tylko to są rzeczy popierane przez naukowców, które mają miejsce.
Tak jak Państwo słyszeli, wizja takiego świata nie jest zbyt optymistyczna. Ale czy rzeczywiście mamy się czego bać? Na te pytania za chwilę postara się odpowiedzieć profesor Andrzej Górniak z Uniwersytetu w Białymstoku.
W zgodzie z naturą.
Panie profesorze, badania nad zmianami klimatycznymi prowadzone są na całym świecie. Pan postanowił się przyjrzeć im bliżej, tutaj w naszym regionie. Jakie są wyniki badań? Czy zmiany klimatyczne możemy zauważyć w naszym regionie?
Rzeczywiście temat od kilkunastu lat jest modny pod względem i naukowym, pod względem odbioru społecznego, bo zmiany klimatyczne to jest pojawienie się pewnego czynnika stresującego często, bo nowego i dotyczy ono praktycznie biorąc wszystkich elementów, które są w naszym środowisku, ale również, które dotyczą poszczególnych elementów żywych, ale również zaczyna coraz bardziej dotykać gospodarki, a nawet życia człowieka. Dlatego też postanowiłem znaleźć taką niszę, jeśli chodzi o zainteresowania, nie za bardzo rozpopularyzowana w naszym regionie, bo praktycznie biorąc nie ma zakładu klimatologii. Od ponad 20 lat mam możliwość prowadzenia zajęć z meteorologii. W związku z tym stale śledzę literaturę i najczęściej podawałem przykłady z całego świata, aż w końcu trzeba podać inne, bo najbardziej są przekonujące te przykłady z naszego regionu. Jednakże edukacja młodzieży w zakresie zmian klimatycznych jest bardzo utrudniona, bo jest to mało odczuwalne, mało doświadczone przez młodzież. Natomiast jeżeli o tych samych sprawach mówi się z osobami dorosłymi, a szczególnie z osobami, które już troszeczkę przeżyły, to jednak oni potwierdzają to, co uzyskujemy z obliczeń statystycznych, analiz mniej lub bardziej zaawansowanych, bo potwierdzają to, że temperatura powietrza ma nieco inny charakter, inny przebieg w ciągu roku, a to przecież jest element klimatu. I rzeczywiście w naszym regionie postępuje to ocieplenie z taką prędkością rzędu 0,4-0,5 stopnia na każde 10 lat. To się wydaje bardzo niewiele. Natomiast gdy policzymy liczbę dni, w roku, ta wartość zaczyna być już większa niż jeden, a nawet i więcej. W związku z tym zaczyna to być ważne, z drugiej strony zaczyna to być odczuwalne, bo temperatura jest wyznacznikiem stanu energetycznego powietrza, a przecież to powietrze zagląda, przemieszcza się w różne miejsca, również do gleby, pionowo i poziomo, im większa jest ta energia w powietrzu, tym również i zjawiska zaczynają zachodzić w sposób bardziej energiczny, a wręcz gwałtowny, a później nawet tragiczny, gdy na przykład mamy do czynienia z trąbami powietrznymi, czy też z bardzo silnymi powiewami wiatru. I właśnie mówimy o tej energetyce, o tym natężeniu procesów, które staje się coraz bardziej niebezpieczne. A jeżeli staje się niebezpieczne, to automatycznie człowiek zaczyna się zastanawiać, czy tak musi być, czy można coś zrobić. Bo to wszystko się dzieje w atmosferze. Już od dawien dawna mówiono, że na Ziemi istnieje tak zwany efekt cieplarniany. Ten efekt cieplarniany to tak, jakbyśmy sobie nad naszą Ziemią wybudowali szklarnię. Że słońce dochodzi, a już to wewnątrz, ta energia, nie ma możliwości wyjścia. Wiemy, że istnieją w górnych częściach naszej atmosfery pewne warstwy i tak ukształtowana jest temperatura, że nie ma możliwości, żeby to ciepło tak sobie uciekało, bo mamy takie naturalne blokady. I tą naturalną chociażby blokadą była warstwa stratosfery, w której znajdował się słynny ozon. W wielu miejscach ta warstwa ozonu praktycznie przestała istnieć, a to przecież jest również warstwa ochronna, jeśli chodzi o przedpromieniowanie UV. I równocześnie ta warstwa ozonu w stratosferze chroni nas przed przegrzaniem. W związku z tym jest to bardzo ważna rzecz. W podobnym tempie, jak temperatura powietrza nagrzewa się gleba, która z jednej strony stwarza fizycznie coraz lepsze warunki dla rozwoju roślin. Przede wszystkim jest to wydłużenie czasu występowania temperatur o określonej wartości, która jest sprzyjająca dla roślin, ale nie tylko dla roślin, ale również dla innych organizmów, które żyją, które nie zawsze człowiek lubi, bo to są pasożyty, to są różnego rodzaju owady, które lepiej się rozwijają, no a jak się rozwijają i żyją, no to muszą coś jeść i wtedy korzystają na przykład z naszych roślin uprawnych, albo próbują dostać się do naszego ciała, jak chociażby te przykładowe kleszcze, które też rozwijają się w określonych warunkach atmosferycznych. Te zmiany klimatyczne to również długie okresy suszy. Trzeba pamiętać o tym, że nasz region jest położony w takim miejscu, że na naszym terenie mamy stosunkowo wysokie parowanie, jednocześnie małe opady atmosferyczne. W związku z tym ta różnica pomiędzy opadem a parowaniem to jest to, ile tej wody powinno zostawać. I okazuje się, że ten bilans wodny jest bardzo niekorzystny, dlatego że im bardziej na zachód, to mamy coraz więcej opadów, w związku z tym większe nadwyżki tej wody. Idziemy na wschód, jest niższa temperatura, mniejsze parowanie, w związku z tym ten bilans też jest korzystniejszy. Dlatego też w tych określonych uwarunkowaniach geograficznych musimy sobie zdawać sprawę, że wystarczy tylko niewielkie wahnięcie, na przykład zwiększenie parowania albo jakiś krótki okres zmniejszonych opadów od razu skutkuje suszą, najpierw atmosferyczną, a przy glebach, przeważającej glebach wytworzonych z różnego rodzaju utworów piaszczystych, które nie mają zdolności retencyjnej. I w dodatku jeszcze bardzo zaawansowana amelioracja powoduje, że obszary nasze straciły możliwości naturalnej retencji i w związku z tym zaczyna brakować wody. Zarówno dla roślin, ale później również na płytkich ujęciach wód. Rzeki coraz mniej prowadzą wody, to prowadzą do kolejnych zmian i migracji organizmów wodnych. Zaczyna się to obracać przeciwko człowiekowi. Ten splot, ten wektor tych wszystkich działań prowadzi również do tego, że środowisko staje się coraz bardziej niebezpieczne, a szczególnie w przypadku nasilania się niektórych zjawisk, na przykład fal upałów, które występują w Europie Środkowej, w Stanach Zjednoczonych, doskwierają szczególnie starszej części społeczeństwa. Ponadto mamy jeszcze takie zjawisko charakterystyczne dla wielkich aglomeracji, czyli tak zwana wyspa ciepła, która pojawia się na obszarach silnie zabudowanych, z małą ilością zieleni, zabetonowana, wycementowana, która bardzo szybko się nagrzewa. W dodatku w zimie jeszcze cały system centralnego ogrzewania i rur podgrzewa. I to utrwala takie zjawisko nadmiernej ilości energii, która znajduje się w tych obszarach, a w lecie znów mamy bardzo to zjawisko silnie zaznaczone nagrzewania się w centrum miasta, a przecież w centrum miasta mamy również największe zgromadzenie osób starszych. Bardzo, bardzo dużo się mówi na ten temat i działa, bo to nie tylko warto mówić, edukować, ale również należy działać i stąd też te wszystkie działania związane z dostosowaniem się do tych zmian klimatycznych.
Panie profesorze, co jest główną przyczyną tych zmian, także tutaj w naszym regionie?
Trzeba pamiętać, że mówiąc o tych zmianach klimatycznych, nie możemy mówić, że my mamy tutaj je na miejscu. Powietrze ma to do siebie, że migruje i w różnych kierunkach, z różnym natężeniem. W związku z tym szereg procesów, które zachodzą niebezpiecznych dla atmosfery albo działających pozytywnie na ten proces globalnego ocieplenia, może znajdować się gdzie indziej. A my tylko doświadczamy tego, co zrobili inni. Dlatego też próbuje się działać w skali globalnej w różnym stopniu, bo to są już działania natury nie tyle gospodarczej, nie przyrodniczej, ale sprawa polityki. A jak Państwo wiecie, efekty tej polityki, szczególnie w tym zakresie, jakim jest ochrona atmosfery, chociażby widzieliśmy po ostatnim szczycie klimatycznym w Aberdeen, gdzie nie wszyscy się pojawili najważniejsi z tego świata, nie wszyscy podejmowali ważne decyzje. Cieszę się, że pod presją szczególnie młodszej części społeczeństw w wielu krajach te procesy zaczynają być zauważane przez czynniki polityczne, które mam nadzieję przełożą się na czynniki gospodarcze, prawne i będą one działać. Ale tutaj możemy mówić, że każdy z nas, bez względu na to, gdzie jest, jaki ma kolor skóry, której części kuli ziemskiej, może działać na rzecz poprawy tego stanu i myślę, że nie trzeba się oglądać na innych i robić samemu, ale żeby robić, działać pozytywnie, trzeba w pierwszej kolejności rozumieć, na czym całe zjawisko polega. I myślę, że ta rozmowa ma również temu posłużyć, dzisiejsza, żebyśmy coraz bardziej zwracali na to uwagę, na to, na co kiedyś nie zwracaliśmy uwagę, to teraz staje się ważne. Trzeba pamiętać, że aktywność gospodarcza człowieka, efektywność i wpływ na środowiska zależy od zakresu i wielkości tej aktywności. Proszę teraz sobie porównać na przykład lata, połowę na przykład XX wieku, początek XX wieku. Po pierwsze, ludności było zdecydowanie mniej, zakres działalności był zdecydowanie mniejszy, to im efekty tej działalności były mniejsze, ale te efekty niekorzystne mają charakter kumulacyjny, że to tak jak w naszej wątrobie, prawda? Im więcej toksyn, to na początku tolerujemy, później się źle czujemy, później coś zaczyna boleć, a później lądujemy w szpitalu. Jeszcze nieraz bywa tak, że o wiele szybciej następuje zgon. W związku z tym trzeba pamiętać, że to tak samo jest z atmosferą, bo to jest ciało przyrodnicze, które ma takie same możliwości i takie same procedury wchodzenia, jeśli chodzi o natężenie zjawisk, bo zjawiska nieraz się ujawniają, pokazują. Najpierw są o charakterze periodycznym, później powtarzającym, później są coroczne, a później są co kilka dni. I to są te rzeczy, które powinniśmy rozumieć i zwracać na to uwagę. I co ciekawe, proszę zauważyć, że jeżeli mówimy o ochronie atmosfery, o zmiany klimatyczne, to zadziwiający jest fakt, że młodsza część społeczeństwa bardzo w to jest zaangażowana. Dlaczego? No dlatego, że mamy teraz bardzo racjonalną młodzież, która myśli, co będzie, jak oni będą dorośli. Jak będzie wyglądał ten świat, jak będzie wyglądały, będą wyglądały warunki, w których żyją, bo się okazuje, że mogą być one o wiele gorsze niż te, które mieli ich rodzice przez całe życie. Jeśli chodzi oczywiście o warunki atmosferyczne, bo nieraz te warunki socjalne były o wiele gorsze, już nie mówiąc o różnych wydarzeniach globalnych typu wojny. I to jest bardzo dobre, ale teraz krążą inne niebezpieczeństwa.
bo zmiany klimatyczne często nam się wydają takie widmo, że ich nie ma, że albo jak są, to gdzieś daleko, daleko i nas nie dotyczą, ale okazuje się, że wcale tak nie jest.
Tak, no. Odbiór tych przejawów zmian niekorzystnych w różnych społeczeństwach jest z różnym natężeniem i w związku z tym ta czułość społeczna na te procesy również jest odmienna. Różnie można to traktować. My tak niektórzy patrzą z przymrużeniem oka na wszystkie informacje przekazywane w internecie albo w prasie, radio, telewizji dotyczące wystąpień tak zwanych aktywistów klimatycznych. Często z takim lekkim uśmiechem, ale jeżeli się tak dobrze przyjrzeć i posłuchać, co oni mówią, to oni mówią bardzo ważne rzeczy i myślę, że im głos tych działań będzie coraz większy, to i przywódcy państw, a także przedstawiciele samorządów będą inaczej traktować te działania i przedsięwzięcia i mam nadzieję, że staną się one priorytetowe. To właśnie moje podróże i to, że zapoznaję się z różnymi raportami z całego świata, pokazują, że właśnie to odniesienie do tych zmian jest bardzo różne. Że inaczej reagują na to Europejczycy, ale na przykład część Europy w postaci mieszkańców Holandii, która się boi podwyższenia poziomu wody, bo i tak mają wysokie wały, a jak będą kolejne wyższe, to będą i większe, z jednej strony większe wydatki na utrzymanie ich przestrzeni życiowej, z drugiej strony staje się to bardziej niebezpieczne, bo od czasu do czasu zdarzają się katastrofy. To samo proszę zauważyć, jak zwiększająca się temperatura powoduje z jednej strony topnienie lodowca, a w związku z tym ta woda nie wyparuje, tylko pozostaje w oceanie w większej ilości. W związku z tym ocean światowy powoli wzrasta. I jakie były na przykład apele mieszkańców Polinezji, Wysp Pacyfiku, że dla nich po prostu kolejne etapy ocieplenia związane z tym, że oni stracą dom. Nie będą mieli gdzie mieszkać, bo te wyspy są stosunkowo niskie i każde 10-15 centymetrów to jest kilkanaście procent powierzchni zalanej przez wodę, która jest niemożliwa do zamieszkania i dla przeżycia. I teraz sobie proszę wyobrazić, jeżeli budowaliśmy jeszcze do niedawna duże zbiorniki i jak były problemy wysiedleń kilkuset osób, kilku tysięcy, jakie były protesty. Na naszym terenie mamy przykład, co nie mówiono na temat wysiedleń przy budowie zbiornika Siemianówka. Jaka to jest trauma dla mieszkańców. Bo teraz sobie proszę wyobrazić, ile to jest ludzi, gdzie zagrożonych przez te zmiany klimatyczne na całym świecie. I to oni przede wszystkim podtrzymują tą gorącą atmosferę, bo dla nich jest to żyć albo nie żyć. Mieć miejsce do życia, czy je stracić. W związku z tym staje się to ważne i powinniśmy tych ludzi zrozumieć, jednocześnie starać się samemu zrobić w różnym zakresie. I to, o czym mówimy, że te nasze działania mogą mieć bardzo różny charakter, bardzo prosty, typu gospodarka odpadami. Produkujemy bardzo dużo odpadów organicznych, które w zależności od warunków mogą emitować więcej bądź mniej zanieczyszczeń gazowych, które się dostają od atmosfery. Sposób redukcji różnego rodzaju zanieczyszczeń, szczególnie poprzez palenie. Spalanie i okazuje się, że my spalamy w większości niektóre na przykład substancje w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego też są stosowane spalarnie specjalnie dedykowane na utylizację bardzo niebezpiecznych substancji, które człowiek notabene sam wymyślił, a teraz wymyśla jak neutralizować albo zniszczyć. Będąc kiedyś w czasie różnych takich wyjazdów studyjnych, gdy przygotowywaliśmy się do kształcenia studentów na ochronę środowiska, z ochrony środowiska, właśnie byliśmy w jednym z takich spalarni w Wielkiej Brytanii, gdzie pokazywano nam, ile to kosztuje, jak jest niebezpieczne. A w dodatku, jaka musi być zastosowana bardzo specjalistyczna myśl techniczna, żeby to osiągnąć. Więc tu mamy właśnie taki fenomen, że z jednej strony ludzie wymyślają różne rzeczy, szczególnie bardzo niebezpieczne dla środowiska. Mówi się, że praktycznie codziennie powstaje jeden związek chemiczny nowy na świecie, a z drugiej strony powstaje przez cały czas inspekcja, która myśli, jak je zidentyfikować, czy one są przypadkiem w dużej ilości w środowisku. I też wymyśla, to jest również źródło postępu, to jest fenomen, że my się kręcimy wokół tego, ale to wszystko się robi po to, żeby nasze warunki życia stawały się coraz łatwiejsze, ale również, żeby one były bardziej bezpieczne, a tu się okazuje, że nie. I te ślady w związkach różnego rodzaju, zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, wykrywamy. Na szczęście coraz więcej tych zestawień z monitoringu jest. Brak danych, brak informacji albo poniżej poziomu detekcji, ale nieraz zdarzają się to w bardzo dziwnych miejscach. Więc jest to bardzo ważna rzecz.
Panie profesorze, podsumowując, nie zatrzymamy tych zmian, możemy je ewentualnie trochę spowolnić. Ile my mamy na to czasu, żeby to było skuteczne?
My już nie mamy czasu. Czas się już nam skończył. Obecnie powinniśmy być na etapie wdrażania coraz większych obostrzeń. To nie znaczy ograniczeń dla człowieka, bo można produkować, a jednocześnie neutralizować, ale trzeba je ponosić koszty. Stąd też trzeba pamiętać, że kolejne nowości techniczne, ich wysoka cena to nie tylko cena za wynalezienie dla twórców, ale również cena neutralizacji ich szkodliwości dla środowiska. Proszę popatrzeć, prosta rzecz, kaucja za butelkę. I myślę, że te wszystkie działania, również prośrodowiskowe, działania na różnym poziomie organizacji, na różnym poziomie w zakresie tej aktywności i dla różnych grup społecznych i wiekowych, powinien się znaleźć i każdy powinien sobie znaleźć takie miejsce aktywności, gdzie mógłby to zrobić. Poczynając od zalesienia, tak samo jak i też działać na rzecz proekologicznego działania w ogródkach. Proszę zauważyć, że niektóre nasze ogródki działkowe rzeczywiście są pięknie wyglądają, są starannie wypieszczone, ale niewiele jest takich ogródków, w którym nie stosuje się nawozów sztucznych. I myślę, że właśnie, że przy tych wielu działaniach powinniśmy podpatrywać naturę, jak ona sobie sama radzi. Bo to jest najlepszy sposób, bo tam odpadów nie ma. Tam nie ma zbiegów. Wszystko się opłaca. No ale do takiego poglądu to się dochodzi wtedy, kiedy przez długie lata obserwuje się środowisko przyrodnicze, patrzy, jakie ono jest skomplikowane i jednocześnie mądre i oszczędne i etyczne.
O zmianach klimatycznych mówił profesor Andrzej Górniak.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o zmianach klimatycznych, które, tak jak słyszeliśmy, będą postępować. Ale pamiętajmy, żeby się nie poddawać, bo nawet nasze małe, codzienne działania na rzecz planety mogą jej pomóc i mogą poprawić jej stan. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.